Sponsorem audycji jest cementownia Odra S.A.
Kościół, wydarzenia, komentarze.
Niemal 8 minut po godzinie 20. Witam Państwa serdecznie w audycji Kościół Wydarzenia Komentarze. Przed mikrofonem Tomasz Siniew, za konsoletą Robert Paciorek, a w studiu Radia Doksa goście ksiądz profesor Erwin Mateja z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Dobry wieczór, szczęść Boże.
Witam, szczęść Boże.
Ksiądz dr Robert Sadlak, również z Wydziału Teologicznego, ale także prefekt Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu. Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże, pozdrawiam.
I Zdzisław Pytka, katecheta Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Dziś porozmawiamy sobie o zakończonym właściwie roku kościelnym, roku liturgicznym, który już domknął nam się wraz z początkiem Adwentu. O tym, co działo się w Kościele, ale też nie zabraknie rozmowy o tym, co przed nami, przed jakimi wyzwaniami staje Kościół. Ale trwamy w trakcie dwuletniego programu duszpasterskiego poświęconego Duchowi Świętemu właśnie. Roraty, które trwają też w niektórych parafiach, poświęcone są właśnie trzeciej postaci boskiej. Duch, który umacnia miłość, to tytuł dwuletniego programu duszpasterskiego. Mocne wyzwania stawia sobie episkopat na ten czas. Poznanie postaci Ducha Świętego, zrozumienie sakramentu bierzmowania, ale także zachęcenie dorosłych do tego, żeby w Kościele być i w Kościele się wzmacniać swoją wiarę. Dwuletni program, rok za nami. Księże profesorze, jak już, czy już w ogóle można mówić o efektach tego roku?
Oj, to jest pytanie chyba do Ducha Świętego właśnie, bo on wie, kiedy wieje i co, jakie owoce przynosi. Myślę, że my nie możemy iść na jakieś tam efekciasto, tylko tutaj raczej bardziej chodzi o takie pogłębienie. Tak, my w liturgii znamy pojęcie mistagogii, czyli takiego permanentnego, nieustannego pogłębiania się w tym, co się już przyjęło jako sakrament. Więc w starożytności, kiedy ludzie stawali się chrześcijanami, to właśnie potem jeszcze chodzili i słuchali tych właśnie pogłębiających nauk. Ja myślę, że tak to trzeba widzieć, tę współpracę z Duchem Świętym, że właściwie świadomym swojego chrześcijaństwa, katolicyzmu, chrześcijanin, no to dba nieustannie i właściwie aż dopiero będziemy schodzić z tego świata, to nasza przygoda formacyjna, informacyjna także, bo tutaj właśnie dwa słowa są. My się mamy formować, ale nie ma formacji bez informacji. Tu myślę, że biskupom na tym zależało, żeby tej informacji troszeczkę o Duchu Świętym było więcej. To może być, zabrzmi teraz tak niepokojąco, ale zwróćmy uwagę na te wszystkie ruchy pentekostalne, które jak one na całym świecie, zwłaszcza Ameryka tutaj, ale już w Europie teraz też, jak one próbują właśnie wciągać tych takich letnich katolików albo i takich, co są przekonani, że mają pogłębioną formację i jeszcze ich potrafią przechwycić, a potem, no przepraszam za wyrażenie, robią sieczkę niestety w głowie. Ja tu nie mam na myśli tych, którzy naprawdę trzymają się doktryny Kościoła, ale ja już sam miałem kiedyś takie spotkanie ze studentami, ktoś tam powiedział, jak mówiłem o tym potrójnym wymiarze liturgii, że mamy i ten teocentryczny, i chrystocentryczny, i pneumatocentryczny, i tam któraś studentka powiedziała, proszę księdza, ale tego trzeciego jest bardzo mało. No i okazało się, to była właśnie osoba, która się też troszeczkę o te ruchy otarła i powiedziałem, no zawsze może być więcej, ale wtedy mi się przypomniało, że mój kolega liturgista z Gniezna, ksiądz Grzelak Andrzej, napisał doktorat na KUL-u w tym samym czasie, co ja mniej więcej, na temat właśnie obecności trzeciej osoby Trójcy Świętej w tekstach mszału rzymskiego. Przeanalizował i wersję łacińską, jak potem również tłumaczenie na kilka języków. No i właściwie prawie 300-stronicowy doktorat z tego powstał, więc tej studentce powiedziałem, no widzi pani, to jednak jego Ducha Świętego tam jednak to jest, tylko że czy my go słyszymy, czy my słyszymy modlitwę, którą ksiądz przy ołtarzu odmawia, a tam jest akurat prośba o moc Ducha Świętego.
Proszę księdza, ksiądz Robert Sadlak. Episkopat stawia też taką tezę, że wierni nie rozumieją sakramentu bierzmowania. Nie nad wyraz to stwierdzenie?
Ja może jeszcze tylko odniosę się ad vocem tego, co ksiądz Piotr przed chwilą powiedział, to
I właśnie to się wiąże z tym pytaniem też pana Tomasza, tutaj pana redaktora. Wydaje mi się właśnie, że też episkopatowi chodzi o to, naszym biskupom, naszym pasterzom, o takie pogłębienie w nas, wiernych, takiej świadomości, bo Duch Święty cały czas działa w Kościele, prawda? Od samego początku, od pięćdziesiątnicy i w ogóle jeszcze wcześniej. W Starym Testamencie mamy też Boży Duch prowadził, prawda, proroków i tak dalej. Cały czas Duch Święty działa, tylko właśnie chodzi bardziej chyba nie o Ducha Świętego pytanie, tylko może o nas, o ludzi wierzących.
Jak go przyjmujemy?
Jak my go przyjmujemy, jako świadomość mamy, że ten Duch Święty każdego dnia, czym go właśnie każdego dnia gdzieś tam chcemy przyzywać, czy każdego dnia chcemy wstawać w obecności Ducha Świętego. Właśnie tutaj chodzi o takie bardziej przebudzenie naszych serc, żebyśmy mieli taką świadomość właśnie, że no jak mówi nam święty Paweł, że bez Ducha Świętego nawet nie powiemy, że Panem jest Jezus, nie? To Duch Święty, prawda? I proszę, to może wybaczyć takie porównanie, bardzo takie troszeczkę takie może proste, ale właśnie choćby teraz mamy tutaj przed sobą herbatę, kawę, tutaj w studio sobie spożywamy. Kiedyś biskup Ryś właśnie tak o tym powiedział, że mi się spodobało to porównanie właśnie, że my czasami taką oczywistość, jak ksiądz pastor powiedział właśnie o mszy świętej, o liturgii, że Duch Święty, bez Ducha Świętego nie byłoby mszy świętej, prawda? Tak o tym doskonale wiemy. Ale my tylko właśnie czasami się nie uświadamiamy, że on po prostu jest, że działa. Choćby nawet z tą kawą, nie? Że zawsze mówimy, piliśmy kawę na przykład, prawda? Nie mówimy, że pijemy właśnie Duch Święty, jakby taką jest, też znowu takie porównanie, bardzo w cudzysłowie to biorę. Oczywiście, taka postać, czy bohater drugiego planu, nie? Że on zawsze jest, a my czasami, my nie zawsze go zauważamy, że on jest. Choćby do tej kawy wracam, że mówimy, piłem kawę dzisiaj, prawda? Czy piję kawę? Nie mówię, że piję kawę z wodą, bo bez wody nie byłoby kawy, prawda? Czy herbaty nie byłyby bez wody. To samo Duch Święty, czasami właśnie zauważamy działanie właśnie Ducha Świętego, coś się wydarzyło, opatrzność Boża, a to tak samo jak ta woda, prawda, bez Ducha Świętego nie byłoby tych wszystkich rzeczy, nie byłoby liturgii, nie byłoby całego wydarzenia Kościoła.
Z drugiej strony jednak mówi się o bierzmowaniu, o tym sakramencie, że jest sakramentem pożegnania z Kościołem. I Zdzisław Pytka spotyka się z ludźmi, którzy do tego bierzmowania są przygotowywani. Albo są już po bierzmowaniu. No i właśnie, dla nich to jest, jak traktują ten sakrament? Tak jak mówi episkopat, że jest to dar i zadanie, czy może tak jak się utarło, że jest to pożegnanie z Kościołem?
Zastanawiam się, od ilu lat ten zwrot, że jest to sakrament pożegnania się z Kościołem, funkcjonuje? Bo widzę teraz wręcz inną tendencję, to znaczy taką, że o ile czasami można było jeszcze tak szachować tych młodych ludzi tym sakramentem bierzmowania, o tyle teraz jakby ten sakrament już też nie jest dla nich ważny. Wczoraj spotkałem się z księdzem, który jest katechetą w szkole średniej w mieście i on mówi, no do mnie do szkoły uczęszcza, u mnie w szkole na religię uczęszcza 20% uczniów.
Ja zrobiłem. Są już po bierzmowaniu?
Nie, przed chyba.
Przed.
W szkole średniej, u nas w diecezji, po. Jest w gimnazjum, w ostatniej klasie gimnazjum jest bierzmowanie.
No, czyli będzie teraz w pierwszej klasie liceum pewnie, tak?
Tak, tak.
Wraz ze zmianami oświatowymi, ale do rzeczy.
No tak, i wracając do tego pytania, no my jako też duszpasterze czy katecheci, no mamy problem z tym sakramentem bierzmowania też, bo z jednej strony wymagamy tych dzienniczków, w niektórych parafiach no to się faktycznie odbija tylko te podpisy, z drugiej strony też trudno od nich nie wymagać niczego. Ciężkie są też w ogóle katechezy o Duchu Świętym, on się też jakoś tak wymyka takim jakby ludzkiemu postrzeganiu, prostemu wyjaśnianiu. Trudno się mówi o Duchu Świętym. I tak sobie myślę, trochę rozumiem też spór w tych pierwszych wiekach chrześcijaństwa o tworzenie, malowanie postaci, oblicza Boga. Czy chrześcijanie się wtedy spierali, czy to robić, czy tego nie robić, nie? I ja taki eksperyment robię, jak mówię o Bogu Ojców w klasie. Mówię, zamknijcie oczy, niech każdy z was sobie wyobrazi Boga. No to 95% ludzi sobie wyobraża siwego pana w albie przepasanego sznurem.
No tak, jak na wizerunkach.
No właśnie. Natomiast w szkole średniej ci ludzie już wiedzą, że no ten Duch Święty to nie jest gołąb. No. I wymyka się takiemu ludzkiemu, prostemu postrzeganiu ta trzecia osoba boska. No to są trudne lekcje. Wcale się nie dziwię, że są z tym problemy.
Księże profesorze?
To znaczy, no, ma pan na pewno rację, że to nie jest łatwy temat do katechezy, ile tych katechez można wygłosić, ale z drugiej strony patrząc, czy idzie tylko i wyłącznie o to, żeby o tym Duchu Świętym jak najwięcej powiedzieć. Jak popatrzymy procentualnie na ilość zapisów dotyczących Ducha Świętego w Ewangeliach, to też tam nie będzie tak, że on ma jest na drugim, wręcz na pierwszym miejscu. Ja muszę powiedzieć, mnie urzekło w swoim czasie, już przed wielu lat, jak studiowałem się na KUL-u i tam wtedy była mowa o dekrecie papieża Piusa X, świętego, notabene dekret o wczesnej komunii świętej. To troszeczkę odchodzę od tematu, ale myśl tu jest istotna. I ten papież tam wtedy napisał, że właśnie nie, rzecz się nie sprowadza do tego, żeby do pierwszej komunii szły te dzieci, które już wszystko wiedzą, całej Trójcy Świętej, znają prawdę wiary i tak dalej, i tak dalej. Nie wystarczy, że rozróżniają między chlebem konsekrowanym, a zwykłymi hostiami, które jeszcze gdzieś tam w pudełku w zakrystii leżą. I tak samo mają kochać Boga. I to jest wystarczający powód, żeby do pierwszej komunii dopuszczać. Tak wtedy ponad 100 lat papież Pius X napisał. I myślę, podobnie analogicznie można przenieść to na Ducha Świętego. Jeżeli my na naszych katechezach tej młodzieży nie rozkochamy w Bogu Trójjedynym, ile my o nim powiemy, ile oni przyjmą, to już jest problem pewnej recepcji tych młodych umysłów. Natomiast rzecz się zaraz prowadza, żeby skoro ten nasz Bóg, którego wierzymy, jest miłością, to my też musimy z Nim wejść w relację miłości. A potem pochodną tego będzie to, że właśnie ja chcę się o tym moim Bogu czegoś więcej dowiedzieć. Ja w swoim czasie też miałem ten zaszczyt, że uczyłem młodzież, przygotowywałem w podstawowej szkole, kiedy w Dębie uczyłem właśnie do bierzmowania. I zacząłem, słuchajcie, nie bójcie się, że ja będę was męczył katechizmem dla bierzmowanych. I wszystkie pytania elegancko musicie znać odpowiedź. Nie. Ja potrzebuję bardziej tego właśnie waszego pokazania, że wam zależy na tym procesie dojrzewania i że mając te sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, czyli chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, wy sami chcecie te kolejne kroki robić, bo wcześniej za was te kroki zrobili rodzice. Teraz pokażcie, że mając tych tam kilkanaście albo prawie pod 18 lat, podchodząc dzisiaj prawie, że w niektórych diecezjach, no to bądź bardziej odpowiedzialny, świadomy tego, co ty robisz.
Tylko tutaj jest, jeżeli mogę wyrazić wątpliwość, po pierwszej komunii świętej nadal jest jeszcze edukacja w postaci katechezy. Mhm. Po bierzmowaniu jednak już ten czas edukacji wraz z obowiązkiem szkolnym się kończy. I to już wydaje mi się, że od dojrzałości młodych ludzi, to co ksiądz powiedział, od percepcji tego, co na przygotowaniu do bierzmowania uda się wchłonąć, zależy to, czy oni będą pogłębiać.
Ale proszę.
No to i tu właśnie też rola tego, co my powiemy o tym Duchu Świętym, jak oni zaczną, ci katechizmowani zaczną wchodzić z nim w relacje, bo jeśli w ich chrześcijaństwie od początku będzie tylko wiedza, to czym ksiądz wcześniej powiedział, a nie będzie modlitwy do Ducha Świętego, bez którego lektura Pisma Świętego to będzie tylko jakiś zbiór suchych faktów, średnio ciekawych, bez których modlitwa to będzie tylko klepanie wierszyków, bo bez Ducha Świętego tak jest. No to może być problem z takim świadomym przeżyciem i z dobrym przeżyciem swojej wiary.
Zdecydowanie tak. Tutaj to musi być wszystko jakoś tak ze sobą dobrze powiązane. I ja pamiętam, że dało się tę młodzież przekonać do tego, że ten czas przygotowania się do bierzmowania należy potraktować jako także właśnie tę formację mnie do odpowiedzialności za samego siebie, za relacje, za to, jak ja potrafię z Bogiem się komunikować na modlitwie, czy to będą właśnie tylko paciorki, albo będzie to jednak coś ode mnie samego wypływało z głębi, z mojej duszy, bo tak ona akurat gra i tego potrzebuje. I muszę powiedzieć, że nie miałem problemów z sekwencją na przykład, ani nie było wtedy żadnego problemu z tym, że po przyjęciu bierzmowania pożegnanie z Kościołem, nic podobnego. Parę lat temu, jak jeszcze tu byłem proboszczem na półsi, mój wikary przygotowywał młodzież i potem mi mówi, proszę księdza, widział ksiądz, ilu dzisiaj było ileś tam miesięcy po bierzmowaniu młodych na mszy z tej ostatniej grupy bierzmowanych. A więc można. I wcale to nie musi być tak, że to powiedzenie skądinąd bolesne, ale dziennie, gdzie spotyka się z rzeczywistością, nie musi wszędzie się spotykać.
I to potem przekłada się też na to, o czym mówi synod młodzieży, bo przecież tutaj chodzi o ten dialog.
Tak, młodzież chce być słuchana też.
Młodzież chce być słuchana i wydaje mi się, że też chce mieć wpływ na to, jak tworzone są przygotowania, na przykład do bierzmowania. Ale właśnie, jeżeli już wszedłem na temat synodu, synod się zakończył, trwał praktycznie cały październik i też mi się wydaje, żebyśmy nie przespali tego synodu, żeby efekty też były w duszpasterstwach młodzieży. Ksiądz Robert Sadlak.
Na pewno efekty też już są widzialne gdzieś tam i to, co też synod podkreśla i też dokumenty, które były wypracowane przed synodem młodzieży, bardzo mocno stawiają nam duszpasterstwo młodzieży jako zadanie nie tylko, można powiedzieć, jako specjalistyczne, można powiedzieć, czy specjalne duszpasterstwo, które się gdzieś tam, jeżeli tak dzielimy wprost już teologicznie, akademicko, tylko właśnie to synod nam kładzie na serce i papież, że duszpasterstwo młodzieży ma się dokonywać właśnie w każdej parafii i to ma być duszpasterstwem zwyczajnym, czyli każdy kapłan, wszyscy mają się czuć odpowiedzialni też za młodzież. Czyli właśnie to jest taki pierwszy też taki sygnał idący do nas od papieża i w ogóle od ojców synodu, że każdy ma się przejąć też duszpasterstwem młodzieży, prawda, w tym wszystkim i właśnie to gdzieś jest bardzo takim ważną sprawą dzisiaj, żeby księża, katecheci, też rodzice, właśnie na ile możemy też żebyśmy grali w jednym zespole, w jednej drużynie właśnie, jeżeli chodzi o, jak mogę tego słowa, walkę o młodzież użyć dzisiaj ze światem, żeby zdobywać ich dla Pana Jezusa jak najbardziej.
I chyba te określenia waleczne są tu uzasadnione, bo żeby Kościół nie stracił tych młodych ludzi.
No dokładnie tak. I też potrzebujemy takich może też, żeby zapalić. I to się bardzo mocno wiąże z tym tematem Ducha Świętego i bierzmowaniem, prawda, które przed chwilą powiedzieliśmy. Ponieważ jeżeli my będziemy płonąć wiarą, jeżeli my będziemy jako Kościół, mamy wszyscy i kapłani i rodzice i właśnie też katecheci, którzy gdzieś tam przekazujemy tę wiarę, depozyt wiary, będziemy płonąć tą wiarą, to tylko ten, który płonie, może zapalić innych, prawda? I ta młodzież będzie miała też takie wzorce, bo tu nie chodzi nawet o właśnie też przekazywanie wiedzy, to wszystko powiedziałem, bardzo ważne jest, nie? Bo to też musi być, prawda? Ale też żywa wiara, nie? To kiedy czytamy też Dzieje Apostolskie, choćby nawet Ewangelia Ducha Świętego, nie? To właśnie widzimy, jak tam Duch Święty działa, właśnie jak ten Kościół jest żywy, bo słucha Ducha Świętego, bo modli się do Ducha Świętego, przyzywa. Wiele razy stwierdzenie Duch Święty i my postanowimy. Duch poprowadził kogoś tam do jakiegoś, prawda, miejsca, żeby działał. Dlatego właśnie gdzieś chyba tak też musimy patrzeć na młodzież, że choćby oni ten pakiet też otrzymali od Pana Boga, jeżeli tak mogę tak obrazowym językiem mówić, ten dar taki w momencie bierzmowania, od nas też zależy, czy my ten dar pomożemy im rozpakować właściwie, prawda? Żeby te charyzmaty właśnie, które otrzymali.
Użył ksiądz dwóch takich sformułowań ciekawych, jeśli chodzi o młodzież. To jest, jedno to zdaje się było przyciągnąć ich do Pana Jezusa, a drugie, że musimy grać wszyscy do wspólnej bramki. Tylko, że mam wrażenie, że nie ma zgody wśród duszpasterzy co do tego, co to oznacza przyciągnąć ich do Pana Jezusa. Bo ktoś za sukces osiągnie, będzie uważał właśnie to, że u niego 80-90% ludzi młodych w parafii uczęszcza na niedzielną Ewangelię, przepraszam, Eucharystię, a kto inny za sukces będzie uważał to, że on z tymi młodymi ludźmi jest i tworzą jakąś ekipę. Nie, bo o co mi chodzi? To znaczy, może być tak, że ludzie młodzi jakoś im tam zachęcimy ich do chodzenia do kościoła, ale to jeszcze nie będzie w nich taka postawa chrześcijańska, tylko będzie na zasadzie odbębnić. I mam wrażenie, że tak najważniejsze chyba w tym wszystkim to jest to, żeby z nimi być na każdym etapie jakby ich życia duchowego i liczyć na to, że ono wzrośnie, ale jakby nie stawiać sobie takich gotowych efektów, że teraz, no właśnie, że zrobię z niego na siłę katolika. To się może nie udać. Albo może się udać mojemu następcy, który przyjdzie po mnie, nie?
Ksiądz profesor Erwin Matej.
To znaczy, zdecydowanie to towarzyszenie tam wybrzmiało na tym synodzie. Ja muszę powiedzieć, że mnie ujęli nawet przedstawiciele Episkopatu Polskiego, którzy tam byli i już stamtąd relacje puszczane u nas pokazywały, że zaczynają nasi biskupi mówić właśnie nie z jakiegoś piedestału, tylko że stoją obok nich i mówią, że oni mają coś nam do zakomunikowania. Tak, oni potrafią wyrazić swoje oczekiwania, bo mają takie oczekiwania, a my myślimy, że musimy im dać to, co my uważamy, że to się im należy. A
wcale już wiele się zmieniło.
Tak. Już było widać choćby po wypowiedziach naszych właśnie delegatów, którzy o tym towarzyszeniu mocno mówią. Zresztą proszę popatrzeć, jak u papieża Franciszka ten zwrot się właściwie we wszystkich dokumentach pojawia, gdzie on się nie wypowiada słowem, czy pisanym, czy mówionym, tam właśnie jest ta mowa o towarzyszeniu, byciu obok. Tak, także gdy idzie o Amoris Laetitia, to nie jest, że musimy wszystkich ludzi żyjących w związkach niesakramentalnych do ołtarza przeprowadzić do Komunii Świętej. Nie, my mamy towarzyszyć. Oni doskonale wiedzą, że gdzieś sobie troszeczkę pozamykali pewne rzeczy, ale jak obok mnie idzie duszpasterz, człowiek, któremu na mnie zależy, to mi też wystarczy.
Musi mieć tę świadomość.
I broń Boże nie traktować tego jako jakąś pracę, jakieś zadanie, bo to jest w tym towarzyszeniu, ja coś daję, ale ja coś też zyskuję, nie? Bo ja na przykład 12 lat pracuję z ludźmi młodymi, z nastolatkami, ja jestem co tydzień, codziennie jestem o coś bogatszy, jestem za to strasznie wdzięczny, nie? To są naprawdę ludzie niesamowicie wyczuleni na fałsz. To są tacy ludzie, że czasami człowiek idzie z jakimiś górnolotnymi słowami i widzę po ich minach, że mówią, chłopie, na ziemię, nie? To są cenne spotkania.
Też taki drugi klucz do właśnie towarzyszenia, chyba też taki drugi klucz, czy się ksiądz profesor ze mną zgodzi, ty panowie też, to jest rozeznawanie też, drugi klucz słowo, prawda, które gdzieś synod i papież Franciszek właśnie takie duszpasterstwie w nawróceniu właśnie mówi o tym rozeznawaniu też, nie, że my Kościół musimy dzisiaj też rozeznawać, czyli też słuchać Ducha Świętego, co ma nam do powiedzenia, prawda, współczesny człowiek. W Ewangelii Gaudium papież mówi, że pasterz też musi iść przed owcami, prawda, na przodzie, w środku, żeby słuchać, co mają do powiedzenia właśnie i też żeby przetłumaczony jest czuć zapach owiec, ale dokładnie żeby zobaczyć, w którym kierunku podążają, prawda, dokładnie, czyli no to jest też nasze zadanie, towarzyszyć i rozeznawać.
I synod, wydaje mi się, zapalił taką żółtą lampkę ostrzegawczą, jeżeli chodzi o relacje właśnie Kościoła z młodzieżą, albo młodych w Kościele, że jeżeli nie zacznie się słuchać młodzieży, to o powołaniach możemy zapomnieć, że będzie coraz gorzej. I właśnie tytuł synodu, Młodzież, wiara i rozeznanie powołania, także to, że zauważono związek między duszpasterstwem młodzieży a duszpasterstwem powołań. To, co ksiądz profesor powiedział o towarzyszeniu, że właśnie duszpasterz młodzieży, towarzysząc, będzie mógł wskazać wśród swojego grona młodzieży osoby, które można dalej formować, czy do powołania kapłańskiego, czy do powołania rodzinnego.
Tak, bo tu nie idzie tylko o powołanie do kapłaństwa. Ja jak pan tutaj mówi te słowa, to ja sobie przypomniałem moje lata, bo bardzo młode, tam licealisty. Mieliśmy wtedy właśnie już staruszka proboszcza, więc nawet do mojej rodziny miejscowości przez dwie kadencje byli wikarze. Każdy z nich był inny, ale każdym z nich chciał być z nami. Ja tak sobie wtedy już się powołanie tam powoli, tak z rodziną powoli zaczynała się ta myśl krystalizować, to myślę, od ciebie to ja postaram się wziąć do mojego przyszłego kapłaństwa tę cechę, bo ona mi się podoba, a od ciebie oni byli diametralnie różni, a jednak każdy z nich czymś pociągał i myśmy bardzo chętnie przylatywali właśnie i do kościoła, i na katechezy. Jeden za mnie piłkę kopał, drugi miał inne rzeczy robić, ale właśnie było to towarzyszenie i żaden z nich, bo no wiadomo, nasz starszy prawa, to myśmy nie mieli, a nawet odwagi pytania mu jakiegokolwiek postawić, natomiast do nich już tak. I nie byliśmy, ach, co to za głupoty, za głupie pytania mi stawiasz, nie ma głupich pytań. Tylko właśnie ten, który no, otworzy się i tej młodzieży coś da z siebie, ale to musi być, tutaj się bardzo zgadzam z panem katechetą, że właśnie szalenie jest nasza młodzież wyczulona na prawdziwość, a denerwuje się też się, jak jest coś zafałszowanego.
No i cóż, z tym przesłaniem zostawimy państwa na przerwę muzyczną, by powrócić tuż po niej do naszego programu Kościół, wydarzenia, komentarzy. Do usłyszenia za moment.